Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Teraz naszym gościem dr Aleksander Olech, ekspert do spraw bezpieczeństwa i polityki francuskiej, polityki zagranicznej francuskiej, ekspert związany z portalem Defense24. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
No i wszyscy patrzymy na politykę Francji, nie tylko Francji, w Polsce Rada Bezpieczeństwa Narodowego i wyjazd dwugłowej delegacji, prezydent i premier lecą do Waszyngtonu spotkać się z Joe Bidenem. Radosław Sikorski mówi o tym, że wojska NATO już są obecne na Ukrainie. Wtóruje mu prezydent Czech z kolei, Petr Pavel, który podkreślił, że tak jest i nie ma w tym nic złego, to żadnych norm nie narusza. No dawno, chyba pierwszy raz za mojego życia tak mocno pachnie wojną, już nie tylko wojną na Ukrainie, wojną regionalną, ale tak bardzo pachnie konfliktem między NATO a Rosją. Jak to odczytywać, jak to zrozumieć w ogóle, bo w ciągu paru tygodni, mimo wojny na Ukrainie, takich spokojnych analiz, obudziliśmy się w świecie, gdzie każdy polityk straszy nas niemalże globalnym konfliktem zbrojnym.
Tak naprawdę to ten konflikt trwa już od dziesięcioleci, ale teraz nazywamy go per se, ta rywalizacja stricte wojskowa z użyciem właśnie tutaj żołnierzy. Trzeba podkreślić, co również na portalu Defense24 podkreślałem, żołnierze Republiki Francuskiej w różnym wymiarze są obecni na terytorium Ukrainy już od marca 2022 roku. To nie jest tak, że oni pojawiają się nagle i kilku innych państw. Teraz, ponieważ zmieniamy nasze postrzeganie i też wchodzimy na zupełnie inny poziom wojny informacyjnej z Federacją Rosyjską, teraz mówimy otwarcie, jacy żołnierze, jaka wizja i kogo jeszcze chcemy. Co to oznacza? Wiele z dostaw, również tych polskich, było owiane tajemnicą, było one niejawne. Podobnie działali Francuzi, że wiele tych dostaw czy też sprzętu, one nigdy miały nie wyjść na światło dzienne. Teraz zmieniamy, teraz pokazujemy, że NATO jest silne. Przypomnijmy, jutro jest już rocznica 25-lecia choćby Polski w NATO. I teraz mamy dodatkowo to wsparcie dla Ukrainy i podkreślamy, że możemy również wojskowo ją wspierać. Tylko pamiętajmy, tutaj rozmawiamy na temat generalnie tej współpracy z Ukrainą, ale jednak wszyscy ograniczają się. To nie są wojska bojowe, to nie będą wojska ofensywne. To jest to, co w przypadku Ukrainy, czyli kwestia weryfikacji, określenia zbrodni wojennych Rosji. Dwa, teraz szkolenia. Trzy, odbudowy. Cztery, odminowywanie, czyli nie zaminowywanie, tylko odminowywanie. Trzymamy się konwencji ottawskiej. W związku z tym faktycznie pachnie konfliktem, ale my robimy wszystko, żeby go deeskalować, żeby nie wejść w tę rywalizację z Federacją Rosyjską, tylko utrzymać nasze ramy bezpieczeństwa, czyli silna Ukraina militarnie, wejście Finlandii i Szwecji do NATO. Pamiętajmy, że wejście Finów to nie jest tylko hura optymizm. To jest 1300 kilometrów granicy dodatkowej, którą trzeba chronić. Stąd też ostatnie ćwiczenia, gdzie między innymi właśnie kilka państw sojuszu szkoliło się w Finlandii, żeby przystosować do tych warunków stricte zimowych. Jeśli chodzi o to, co powiedziałeś, czyli te zagrożenia, to niebezpieczeństwo, ono się utrzymuje, a teraz jest czas, żebyśmy się wszyscy w tym sojuszu umacniali. I to też jest takie oczekiwanie, jak zareaguje Federacja Rosyjska, dlatego że pamiętajmy, my nie chcemy tego porozumienia, które odbierze Ukrainie jakąś część terytorium, bo wiemy, że Federacja Rosyjska może pójść dalej. Ale nas powinno cieszyć to, że takie kraje jak Francja, takie kraje jak Stany Zjednoczone są świadome konfliktu, a my z nimi, jak równy z równym, rozmawiamy albo próbujemy rozmawiać, dlatego że oczywiście czekamy na wyniki rozmów, a słowa polityków są tylko słowami, dopóki się nie zmaterializują.
To teraz powiedzmy dwa słowa o całej misji Emmanuela Macrona, który ma taki pomysł, żeby jednak w formie chyba bardziej ofensywnej, a na pewno w większym wymiarze państwa NATO, państwa Unii Europejskiej pojawiły się na Ukrainie.
No, Emmanuel Macron w końcu odnajduje się w tej polityce zagranicznej proukraińskiej. On był świetnym i dalej jest strategiem, jeśli chodzi o kooperację z poszczególnymi państwami, jeśli mu nie idzie w polityce wewnętrznej, a tak faktycznie jest. I teraz szuka, jak może się tutaj poza tymi Indiami, poza tymi kwestiami współpracy na Bliskim Wschodzie, tutaj odnaleźć właśnie z Ukrainą. Pamiętajmy, że to wsparcie, to co mówię, francuskie czy inne, ono jest i ono rośnie. Ono rośnie stricte od 2022 roku. To nie jest tak, że nagle Emmanuel Macron zamienił się na proukraińskiego tutaj sojusznika. On powolutku zmieniał ten dyskurs, dlatego że dostrzegał, że tutaj stolik się zmienia, ten stolik się wywraca i już tej kooperacji z Federacją Rosyjską nie będzie. I Macron faktycznie widzi to, że to jest ostatnia szansa na tę współpracę z Ukrainą, ponieważ rozważane jest to, że obecność Stanów Zjednoczonych może się jakoś zmienić. Nie mówmy konkretnie, czy to będzie prezydent Joe Biden, czy prezydent Donald Trump, ale to może ulec zmianie i Francja jest świadoma, że musi reagować na flance wschodniej, a nie u siebie w kraju, bo takich możliwości nie ma. Więc Macron teoretycznie wjeżdża na białym koniu, ale nie ma pewnych zmian, które możemy dostrzegać, jeśli spojrzy się głębiej. Co to oznacza? Mają być wojska szkoleniowe, ale wciąż nie ma szkolenia do Cezarów, tak? Do tych armatohaubic. Nie ma instruktorów francuskich. Dwa, nie ma francuskich miraży dla Ukrainy. Trzy, nie ma w końcu tej inwestycji takiej w przekazanie wszystkiego, co Francja ma, tylko Francja też daje na własny rynek. Stąd też widać to francuskie zaangażowanie. Póki co są słowa, ale pamiętajmy, że to też jest ta wojna informacyjna, którą przez ostatnie miesiące przegrywaliśmy. Rosja w tej przestrzeni była dobra, a teraz my nagle mamy wojska NATO na Ukrainie. Jak to brzmi? Jak to muszą postrzegać na Kremlu? I to jest właśnie to, czego potrzebujemy, tylko tutaj też musimy mieć konsensus, bo zauważcie, Macron powiedział jedno zdanie, a inne państwa nie do końca wiedziały, jak zareagować. Częściowo to było omawiane, o czym mówiły tutaj przedstawiciele polskiego rządu, ale tak naprawdę nie było finalnego przekazu takiego zgodnego. Więc musimy się odnaleźć w tej wojnie informacyjnej. Dobrze, że polska wizyta jest w Stanach Zjednoczonych. Mieliśmy wizytę we Francji. Będziemy mieli pewnie spotkania bilateralne z Niemcami. No i oczywiście nadchodzą kontakty z Ukrainą. Stąd też musimy oczekiwać tego, że wzmacniamy wszystko na flance wschodniej NATO. No ale wiadomo, tej rywalizacji my nie możemy eskalować.
To proszę powiedzieć jeszcze jeden wątek opowiedzieć, jeszcze jeden wątek wprowadźmy do naszej dyskusji, czyli pewnego rozdźwięku między Paryżem a Berlinem, bo przynajmniej tak to odczytuje polska i europejska prasa, że nagle Emmanuel Macron zaczął grać w jakąś swoją własną grę. Zaczął grać w grę, która już nie jest współdziałaniem z Berlinem, tylko przeciwstawianie się pomysłom niemieckim na politykę bezpieczeństwa, na architekturę bezpieczeństwa w naszym regionie świata.
No niejako dostajemy od losu kolejną szansę, żeby budować tą kooperację z Francuzami i możemy spojrzeć na kwestie współpracy historycznej i postawić jakieś mocniejsze tutaj własne oczekiwania. Dla nas jest to duży atut, że jest ten rozłam francusko-niemiecki i to również dostrzega francuska prasa. Te nieporozumienia nie mają tylko materii militarnej, politycznej, one też mają wymiar stricte energetyczny, gdzie Francuzi idą w atom, Niemcy jednak nie. Tutaj mamy też opcję tego lidera, raz chce liderować Macron, raz Scholz. Dla nas jest to świetne rozegranie. Czyli Francuzi odwracają się lub grają tych odwracających się od Niemców, a Polska szuka swojej pozycji i utrzymuje dobrą relację z Francją. My nie możemy postrzegać budowania tej kooperacji jako stricte oddanie wszystkiego, co mamy. Czyli kupujemy od Francuzów, oni wchodzą na nasz rynek, my nie mamy żadnych korzyści. Musimy na to patrzeć jako kolejną szansę, że możemy oczekiwać i gdzieś szukać tej równowagi. Dlatego, że Niemcy i Francja faktycznie to są te kraje utrzymujące Unię Europejską. Ale jeśli między nimi jest rozłam, to powiem takim zwykłym, najprostszym związkiem frazeologicznym, gdzie dwóch się ubije, tam trzeci korzysta. I Polska pojawia się jako ten mniejszy partner, który popiera jednego z tych dwóch tutaj kłócących się. I ponownie Niemcy muszą szukać równowagi i mamy ten pełnoprawny trójkąt weimarski. I ostatnia sprawa. Będzie prędzej czy później jakaś rozmowa negocjacyjna lub prób mediacji. Mieliśmy format normandzki. To była Francja, Rosja, Niemcy, Ukraina. To całkowicie upadło. Musimy oczekiwać tego, że jakiekolwiek rozmowy negocjacyjne, czy na korzyść Ukrainy, czy też na korzyść odepchnięcia Rosji, czy na korzyść jakkolwiek, żeby ten konflikt nie eskalował, jest tam obecność Polski, bo to jest dla nas fundament. Stąd dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, z Francją i stale utrzymywanie dialogu z Ukrainą, to jest utrzymywanie Polski, no, która ma najtrudniejsze zadanie, ponieważ czy to Francja, czy Niemcy, te wszystkie kraje korzystają z Polski jako kraju tranzytowego. Wszystko idzie przez Polskę. Ostatnia pomoc od Arabii Saudyjskiej również była tranzytem przez Polskę. Wizyta głów państw Afryki była przez Polskę. Wszystko idzie przez Polskę i my jako ten tranzytowy kraj, biorący ciężar humanitarny, który jest nie do ocenienia, jest po prostu bezcenny, musimy wskazywać na nasze miejsce przy stole jako równoprawnego partnera, a ten stół jest okrągły.
I o tym mówił dr Aleksander Olech. To już na koniec takie pytanie kontrolne. Czego pan się spodziewa? Jak pan odczytuje tą wizytę, w którą dzisiaj wyruszą nasi przywódcy i prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk?
Bardzo dobrze, że takie wizyty się odbywają. Mamy, tak jak mówiłem, rocznicę NATO. od tego jest dyplomacja, żeby się spotykać, rozmawiać. Cieszę się, że jest to wizyta, no można powiedzieć, stron rywalizujących na krajowym podwórku, ale to, co zawsze mówię, wychodząc poza krajowe podwórko, na tę arenę międzynarodową, my gramy razem do jednej bramki, jesteśmy zespołem i tego się trzymamy. Naszym celem jest zwycięstwo i budowanie polskiej polityki zagranicznej.
I o tym mówił dr Aleksander Olech, Defense24. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Kłaniam się nisko, pozdrawiam serdecznie.